Ślady Pegaza. Katarzyna Kornaga jest gościem tego wydania audycji Ślady Pegaza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy sobie opowiadać o pani debiucie literackim. Skradzione szepty to jest tom pierwszy Wezwania. Co w pani biografii stanowiło te pierwsze impulsy i kiedy, by te próby literackie nadać im bieg?
Zawsze bardzo lubiłam pisać. Zaczęło się chyba od czytania, kiedy pochłaniałam wszystkie możliwe lektury, wszystkie możliwe książki. No i taką pierwszą książką, która zainspirowała mnie do stworzenia czegoś własnego, był Harry Potter. Tak też chyba zaczęła się moja przygoda z taką fantastyką, ponieważ jak przeczytałam tego Harry'ego Pottera, to w wieku kilkunastu lat już zaczęłam właśnie pisać takie swoje opowiadania typu fanfiction. Pisałyśmy je razem z koleżankami na zmianę i potem wymieniałyśmy się nimi, komentowałyśmy je sobie później, kiedy już powstały jakiegoś różnego rodzaju blogi, to wychodziłyśmy z tym bardziej do szerszej grupy odbiorców, publikowałyśmy takie posty, fragmentarycznie swoje opowiadania, no i szukałyśmy publiczności do tego i to, no myślę, że to było takim zaczątkiem tej mojej przygody literackiej. Później tak naprawdę przestałam pisać zupełnie, bo im stawałam się starsza w miarę dorastania, zaczęłam się bardziej przejmować tym, co piszę i co publikuję. I tym, że ludzie mogą mnie ocenić przez pryzmat właśnie tego. I szukałam czegoś takiego ambitniejszego, czyli bardzo chciałam może napisać jakiś reportaż, jakąś biografię czyjąś, jakąś, nie wiem, rozmowę z kimś ważnym. No ale nic wtedy spod mojego pióra nie wyszło, bo narzucałam sobie jakby takie ograniczenia, takie może wymagania względem siebie, że to mnie blokowało.
Czyli tak, były takie próby, by pokazać, że mocno stąpam po ziemi, reportaż, tak. Jakieś może
tak,
biografie,
dokładnie.
Prawda? Bo ta fantastyka,
dokładnie.
To się wydawało może trochę nazbyt bajkowe, nierealne, niepoważnie
tak.
Może być potraktowane, tak?
Dokładnie, a co dopiero jakiś romans, to już przecież w ogóle, o matko, jak ktoś to przeczyta, czy z pracy, czy z rodziny, co to się stanie, że wszyscy się na pewno będą przecież ze mnie śmiać, a to jest najgorsza rzecz, która się może przydarzyć.
Nie,
więc
nie chcemy
absolutnie
takich początków, nie.
Więc musi być to reportaż, coś po prostu, że wszystkich aż zmiecie. To sama myśl o tym, jaka ja jestem inteligentna i poważnego tematu się podjęłam.
Ale jednak przyszedł w pewnym momencie taki czas, fantastyka. Z tej pierwszej inspiracji zaczęła nabierać jednak barw, kształtów, pewnie i dojrzałości. I co? I stała się tym obszarem, w którym pani postanowiła mocno stąpać po ziemi.
Tak, to trochę też było tak, że ja po 30 z kolei przestałam się też trochę przejmować opinią innych i tym, co sobie o mnie pomyślą. To na jakim punkcie się po prostu fiksowałam, jak miałam 20 kilka lat. I teraz już robię więcej rzeczy chyba dla przyjemności i nie przejmuję się tak bardzo ewentualną opinią. Było tak pewnego dnia, że pojechaliśmy sobie na wakacje. Ja sobie wzięłam jakieś tam książki luźne do czytania. Poprzeglądałam sobie jakieś rankingi i zobaczyłam jedną właśnie bardzo wysoko ocenianą książkę przez blogerów, przez influencerów książkowych. No i pomyślałam, że spróbuję. To była właśnie pierwsza książka z gatunku romantazy, jaką ja przeczytałam, czyli romantazy. No to warto tutaj powiedzieć, to jest takie właśnie połączenie romansu i fantastyki, gdzie ten romans odgrywa bardzo ważną rolę również. No i jak tak przeczytałam tą pierwszą książkę, to potem przeczytałam kolejne 5 jednym tchem. I po prostu tak wsiąknęłam w ten świat, że stwierdziłam, że to jest to, że ja się czuję tak samo jako dorosła kobieta, czytając te książki, jak się czułam kiedyś, czytając tego Harry'ego Pottera. No to mnie pochłonęło i oczarowało i jest zdecydowanie moim ulubionym sposobem na oderwanie się od rzeczywistości.
O tym, że rozmaitych miłości, miłostek i kochania się pragnie, nikogo nie trzeba przekonywać, a ten świat fantastyki, trochę tajemniczy, trochę niebezpieczny, niepoznany, no jednak wciąga, kusi, prawda? I połączenie tych dwóch ścieżek, jednak bliskich człowiekowi, wydaje się, że na kartach książki całkiem obiecujący trop.
Tak, to prawda, że te historie naprawdę wciągają, bo tutaj nie tylko tworzy się jakby światy, postaci, jakieś możliwości, jakieś moce. Wszystko jest możliwe tutaj. No tak samo jak w miłości podobno też wszystko jest możliwe. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście to się tutaj bardzo dobrze komponuje w odbiorze czytelnika, tak samo jak się komponowało w moim odbiorze, kiedy pierwszy raz przeczytałam właśnie tą zagraniczną autorkę. Dlatego właśnie ten gatunek wydaje mi się taki interesujący i stąd wynika pewnie jego rosnąca popularność.
Zdanie, które może nam wiele opisywać i wprowadza w te historie, które opisała pani na kartach książki Skradzione szepty, zdanie następujące. Gdy raz usłyszysz szept magii, nie wrócisz do zwyczajności. Trochę to może niepokoić, ale chyba bardziej kusi, by ten krok zrobić w nieznane.
Trochę tak, zdecydowanie. Ja też jestem taką osobą, nie tak na co dzień spontaniczną, ale czasem mam takie porywy, że po prostu bardzo...
Ja mawiam spontaniczność przyczajona.
Tak, spontaniczność przyczajona, dokładnie. To jest bardzo dobre określenie, no bo tak na co dzień to lubię mieć wszystko zaplanowane i jak na przykład ja sobie zaplanuję, że coś zrobię, a ktoś mi tam wymyśla, że nie, to Kasia może chodź, wyjdziemy gdzieś, no to ja tak nie do końca wtedy jestem taka chętna do tego wychodzenia, ale właśnie raz na jakiś czas, jak mi się już nawarstwi tej rutyny, to ja po prostu mam taką w sobie bardzo silną potrzebę rzucenia wszystkiego i po prostu jakiejś zmiany. Czy to jest wyjechanie gdzieś, czy to jest właśnie rozpoczęcie jakiegoś nowego hobby, któremu pozwolę się pochłonąć. Cokolwiek innego, co może przyjść do głowy, to właśnie mam taką dużą potrzebę. No i wydaje mi się, że to jest taka magia życia codziennego.
Niewinne początki mają to do siebie, że często przeradzają się w pełną wrażeń, emocji i niespodzianek historię. Tak też i jest na kartach książki Skradzione szepty. No bo początek niewinny, taki spokojny, taki uładzony, prawda? Główna bohaterka jest tłumaczką starożytnych ksiąg, wiedzie życie w nowym świecie, o tych przeróżnych krainach i miejscowościach gdzieś tam na osi czasu umiejscowionych, to jeszcze sobie powiemy. Ale wracając do tej naszej głównej bohaterki, wybrała się na spacer do lasu. No cóż w tym nadzwyczajnego, ale...
Ale znalazła medalion, który zaczął szeptać jej imię. I który zauważył w niej pewną wyjątkowość i poprosił ją o pomoc. No i nasza bohaterka, właśnie to jest bardzo kontrowersyjne, jak się okazało, ale zdecydowała się podjąć decyzję o tym, że porzuca swoje dotychczasowe życie i jest gotowa sprawdzić, o czym ten medalion mówi. Co on może mieć jej takiego do zaoferowania. Zrobiła sobie taki bilans zysków i strat, co może zyskać, co może stracić i właśnie... Ona wcześniej była w takiej rutynie, że chyba stwierdziła, że więcej może zyskać i zdecydowała się wyruszyć w tą podróż. Dla mnie to jest takie bardzo naturalne, bo ja mam wrażenie, że ja sama mogłabym w taką podróż chcieć wyruszyć może na pewnym etapie życia. Sama mam nawet taką podobną historię na swoim koncie. Parę lat temu wpadłam w taką rutynę życiową, że miałam wrażenie, że już wszystko wygląda tak samo. Po prostu rzuciłam też wszystko i pojechałam do Australii. Bez żadnego planu, bez znalezionej pracy. Po prostu wsiadłam w ten samolot. Miałam tam co prawda koleżankę, więc nie byłam tak zupełnie sama. No ale był to bardzo duży krok dla mnie. Po prostu miałam taką potrzebę zresetowania sobie trochę głowy i spróbowania gdzieś zupełnie indziej, bardzo, bardzo daleko stąd. Więc ja tutaj Zorię rozumiem, chociaż wiem, że dla niektórych czytelniczek też ten ruch wydaje się trochę lekkomyślny i nie do końca zrozumiały. No ale to właśnie, dlatego to jest fajne w książkach, że czytamy je przez pryzmat swoich własnych doświadczeń.
Ślady Pegaza. Sama Zoria, czyli główna bohaterka pośród rozmaitych rozmyślań, a to naprawdę czasem prawdziwa bitwa między tym, co warto, nie warto, co będzie bezpieczne, a co nazbyt ryzykowne. Na jednej ze stronic książki czytamy, jak Zoria w myślach tak właśnie rozważa. Od teraz byłam zdana tylko na siebie i swoje szaleństwo. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiadomo, co wydarzy się jutro, a jednak weszła w tą historię.
Tak, jednak czasem mam wrażenie, że ta nuda i ta potrzeba właśnie, żeby coś się stało, cokolwiek dla fabuły, jest tak ważna, że po prostu może popchnąć nas do takich małych szaleństw. Nie uważam, żeby to było złe. Właśnie myślę, że to jest potrzebne i to sprawia, że życie jest piękne.
Fantastyka oczywiście ma swoje reguły, czasem sympatycznym atramentem rozpisane, ale jednak podróż toczy się między czy w sąsiedztwie rozmaitych krain, królestw, ale co warto zaznaczyć, nie mamy osadzonych na tej naszej znajomej z codzienności osi czasu miejsc, wydarzeń, osób. Domyślamy się, że błądzimy między czasem, bo zmieniają się choćby stroje naszych bohaterów, ale to tak. Chyba jedyna podpowiedź, że jesteśmy między czasami, między światami. Ja tutaj nie znalazłam na stronie książki daty, dzień, miesiąc, rok.
Nie było dnia, miesiąca, roku. Rzeczywiście jest to tak trochę poza czasem osadzona historia. To jest chyba takie charakterystyczne dla tego gatunku fantasy, że ten czas może być nie taki do końca precyzyjny. Tak samo jak jakby lata życia bohaterów też nie są takie bardzo sprecyzowane. Właśnie w fantastyce to jest fajne, że bohaterowie mogą być nieśmiertelni, żyć 1000 lat, 500, 800, jakby wszystko jest umowne. Więc tutaj tylko wyobraźnia nas ogranicza w jakimś umiejscowieniu sobie tego. Na pewno nie porównywałabym tej historii, nie osadzałabym ją sobie tak jeden do jeden w jakiejś konkretnej epoce. Bardziej pozwoliłabym tutaj wyobraźni sobie zadziałać, wyobrażać sobie te stroje i ewentualnie sobie dopasowywać do tego, co kojarzymy z historii, z jakichś filmów może, ale na pewno bym tego tak właśnie nie osadzała dosłownie w jakichś czasach.
Rozpościera to przed nami właśnie dlatego przeróżne nowe obszary, ponieważ te zmagania, burze i wichry namiętności nieraz również, chwile zwątpienia, obaw, zastanawiania się nad tym, co i kiedy będzie jeszcze właściwe, a za chwilę już może być tylko kiedyś opłakiwane. Tego typu doświadczenia nie znają granic czasu. To było wczoraj, to jest dziś, to będzie jutro.
Tak, dokładnie. Właśnie bardzo chciałam, żeby moi bohaterowie byli tacy uniwersalni i żeby oprócz tego, że mają jakieś moce, zdolności, jakieś magiczne atrybuty, to żeby jednak byli ludzcy, żeby każdy z nich mierzył się z jakimiś swoimi demonami. Nie mówię tutaj o demonach z piekieł, chociaż oczywiście takie też się pojawiają, ale ze swoimi wewnętrznymi, żeby ich cechy też były wytłumaczone przez doświadczenia, które ich spotkały. Dlatego ja zawsze tak sobie lubię tych bohaterów trochę porozkminiać, żeby oni nie byli tacy płascy, żeby ich charakter z czegoś wynikał, osobowość.
Sporo jest opisów w tej książce, opisów nie tylko miejsc, rzeczy, świata przyrody, ale co bardzo ważne dla czytelnika, który po prostu może się zanurzyć i wędrować przez te opowieści, jest także wiele opisów stanów emocjonalnych.
Ja właśnie byłam świadoma, że decydując się na narrację pierwszoosobową, muszę te stany emocjonalne dobrze spróbować opisać. Moim takim największym marzeniem jest, żeby w tych postaciach każdy z czytelników mógł odnaleźć cząstkę siebie. Najbardziej się starałam, żeby to mi się udało.
Wymarzona nagroda dla autora tekstu, gdy czytelnik nie tylko jest w stanie zreferować te słowa i zdania, które przyswoił, zrozumiał, poskładał w akapity, ale gdy po przeczytaniu kolejnego rozdziału uśmiecha się w myślach i mówi: miałam tak samo, miałem tak samo.
Tak, dokładnie tak. Czasem słyszę, że Zoria nie do końca może komuś odpowiada, bo być może jest, bywa trochę niezdecydowana, trochę lekkomyślna. Ale z drugiej strony też dobiegają mnie głosy, piszą do mnie dziewczyny, że kurczę, ja jestem Zorią, ja tak samo się zachowuję, tak samo bym się zachowała. Na przykład jestem już spakowana, ja już mogę też wyruszać, więc tylko czekam, idę szukać mojego naszyjnika. Nie spodziewałam się na pewno tego i jest to bardzo, bardzo miłe.
Tym bardziej gratuluję i tym bardziej zachęcamy. Myślę, że nasza rozmowa minuta po minucie to jest taka zachęta, by sięgnąć do tej książki Skradzione szepty. Jest tu miejsce na intrygę, zazdrość, zakochanie, zauroczenie, zawiedziona miłość również, jest też i strata. Te wszystkie historie nakładają się na militarno-historyczną intrygę.
Tak, na pewno są tam takie też wątki, trochę polityczne. Też one, no nie ukrywam, że były dla mnie bardzo trudne, ale starałam się, żeby wszystko to miało logiczny sens i po kilkunastu poprawkach, draftach wydaje mi się, że udało mi się złożyć w całość pewnego rodzaju system i świat, który rzeczywiście się ze sobą spina, co też było dla mnie ważne. W ogóle stworzenie całego tego świata to była dla mnie ogromna przyjemność. Ja w pewnym momencie tak się skupiłam na tworzeniu i wymyślaniu tych krain, mieszkańców, istot magicznych, które się pojawiają, że rzeczywiście później, jak już ta książka została wydana, dostałam pierwsze recenzje, to doszły mnie głosy, że trochę za mało tego wątku romantycznego w tym romantazy. I ja po prostu bardzo się na początku bałam, że za dużo właśnie będę pisać o tych miłościach i o tych romansach, a się okazuje, że to jest wszystko tak wyważone, że rzeczywiście nie jest tego za dużo, więc że to nie jest takie też typowe romansidło, tylko że wszystko rzeczywiście ma sens i że ten świat, który ja stworzyłam, został doceniony. Więc to też bardzo się cieszę, ale na pewno w kolejnych tomach będę chciała ten wątek romantyczny rozbudować i nie będę się już ograniczać, bo w tym pierwszym tomie troszkę się ograniczyłam.
Jeśli zostaje trochę niedosytu, no to tylko przynagla, by czytać dalej i oczekiwać tomu drugiego. Plan jest.
No nawet nie tylko plan, już jestem prawie w połowie pisania drugiego tomu. Bardzo dobrze mi się pisze, mam wrażenie, że z większą dużo świadomością, też po opiniach czytelników zobaczyłam, jakie są mocne strony tej historii i to też tak jakby dodało mi trochę skrzydeł. To już jest zupełnie inne doświadczenie po napisaniu tego pierwszego tomu. Także mam nadzieję, że drugi, no niebawem też już będzie skończony, będę mogła już nad nim pracować, dopieszczać, bo to jest zdecydowanie mój ulubiony etap w pisaniu.
Nasza główna bohaterka, nasza, bo wtedy jakoś tak bardziej zadomowieni jesteśmy no w tej opowieści, Zoria jest dziedziczką mocy empatii. Takie słowa jak tak. Empatia i, uwaga, empatka. Bardzo często się na kartach tej historii pojawiają. Jakie to ma znaczenie, jakie postaci przybiera, ważne dla współczesnego czytelnika?
Ja po prostu wierzę, że cecha empatii jest bardzo, bardzo ważną cechą, której bardzo brakuje, nawet w tym naszym realnym świecie, w którym teraz żyjemy i która rzeczywiście mogłaby być unikalną mocą. Oczywiście na kartach mojej powieści ta empatia jest podkoloryzowana na potrzeby świata fantazy. Natomiast nawet taka zwykła empatia, którą możemy posługiwać się na co dzień, naprawdę może być wielką mocą. Taka wrażliwość, taka umiejętność czytania ludzi, domyślania się tego, jak się mogą czuć, co mogą sobie pomyśleć, jakie są ich doświadczenia i w ogóle branie pod uwagę tego, że no, ludzie nie są zero-jedynkowi, też mają jakieś swoje, nie wiem, słabsze dni, lepsze dni. Samo to myślenie o innych to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa cecha, której czasem nam brakuje. I to bardzo chciałam tutaj tak może między słowami pokazać, że jest to coś, co może się wydawać przekleństwem, ale jest też ogromną wartością.
Między słowami przemycone, ale lśni. Ten blask wcale nie razi, a jest przyjemny, ciepły i wiedzie nas jeszcze piękniej przez te rozmaite historie bohaterów naszych. Coś jeszcze istotnego, bo mówimy o fantastyce, ale w tejże fantastyce zawsze się jednak chce odnaleźć coś, co będzie przystawało do mojej teraźniejszości, do mojego dziś. Oprócz empatii, oprócz roli emocji w naszym życiu, podkreśla pani więzi rodzinne, gdzie przeszłość przeplata się z teraźniejszością, bardzo mocno to jest podkreślane. To akurat jest rola babki Zorii, tak. Babki naszej głównej bohaterki i Zoria wspomina słowa, które słyszała od swojej babki. Dla każdego nadchodzi odpowiedni czas i właściwe miejsce. Piękny czas, gdy sobie uświadamiamy, tak, właśnie teraz, to jest ten moment.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ja też sama to przeżyłam. Też byłam wiele razy w takim okresie, że wydawało mi się, że wszystko, co robię, jest takie tymczasowe, że dopiero będzie ten moment, w którym ja będę zadowolona i wszystko będzie tak jak trzeba, a teraz po prostu muszę się tak tylko prześlizgnąć. Już w pewnych momentach zaczynało mnie to trochę frustrować, bo ten moment cały czas nie nadchodził. ale w ostatnich latach mam wrażenie, że te lata nadeszły i teraz mam takie poczucie, że moje życie wygląda dokładnie tak, jakbym tego chciała. Więc to przychodzi. To naprawdę jest możliwe i często przychodzi właśnie samo, kiedy przestajemy na siłę tego szukać.
Ślady Pegaza.
Punkty wspólne między historią na kartach książki Skradzione szepty, a historią moją, Jana, Anny, Krzyśka i wielu, wielu innych osób. Nie tylko poczucie tymczasowości, które nam towarzyszy, ale również, tutaj cytat, odwlekanie nieuniknionego.
Bardzo często też odwlekamy nieuniknione rzeczy, bo boimy się może rozczarowania. Ja tak chyba trochę miałam z tym pisaniem, że odwlekałam nieuniknione, bo ja zawsze gdzieś tam w głębi serca wierzyłam w to, że ja muszę po prostu pisać, że to musi być to. Ale też przez to miałam na sobie taką presję, a jak to mi nie wyjdzie, co wtedy, skoro taki miałam zawsze gdzieś z tyłu głowy plan. No i tak naprawdę jak ściągnęłam z siebie te oczekiwania i wyznaczniki, co to znaczy, że to mi wyjdzie albo nie wyjdzie, no po prostu zacznij pisać i zobacz, co się stanie, zacznij po prostu. Zaczęłam i tak się potem po prostu krok po kroku wszystko robiłam, czyli na początku napisałam jeden rozdział, potem drugi, potem nagle byłam w połowie, zaczęło tej książki być coraz więcej, zaczęło być jej potem więcej niż mojej pracy magisterskiej, stwierdziłam, że okej, to już jest jakieś osiągnięcie. No i potem skończyłam tą książkę, potem poszukałam wydawnictwa, znalazło się wydawnictwo, no i tyle. Potem okazało się, że to się udało, że dla mnie osobiście to już jest sukces i że to jest to spełnienie marzenia, trzymanie sobie tych skradzionych szeptów w rękach i odkrywanie całego tego książkowego świata, wydanie swojej książki w dzisiejszych czasach. To jest taki wierzchołek góry lodowej, a mam wrażenie, że wszystkie te aktywności, które podejmuję się, żeby o tej książce ktoś usłyszał, to jest jeszcze ogromna przestrzeń,
ogromny
dziedzina.
Obszar do zagospodarowania.
Ogromny obszar do zagospodarowania, dokładnie, bo tyle ludzi, których ja poznałam właśnie dzięki temu, że napisałam tą książkę, tyle wspaniałych osób i przez to, że ja zaczęłam troszkę działać sobie właśnie na swoim Instagramie, no ja nigdy nie marzyłam, że coś takiego mi się przydarzy. Ja po prostu czuję, że ja sobie wymanifestowałam to, bo pamiętam, że jeszcze tak, nie wiem, ze 2 lata temu mówiłam do mojego narzeczonego, że fajnie by było taką mieć koleżankę, która też czyta takie książki, jak ja, Romantazy, żebym sobie mogła pogadać z nią o tych światach, o tym wszystkim, co przeczytałam. I teraz po prostu mam wrażenie, że mam takich koleżanek, przyjaciółek dużo, z którymi mogę wymienić się wrażeniami z każdej jednej książki i jeszcze dostać dodatkowo feedback do swojej. Więc naprawdę to jest super, to jest coś wspaniałego.
Jak sądzę, razem z tymi osobami podróżuje pani w skradzionych szeptach, czyli w tej publikacji między krainami Solaris, Elysium, Luniria, wychodząc, a może i wracając do nowego świata. Nie będziemy chyba opowiadać szczegółowo o historii tych krain, bo to wszystko jest w publikacji. Zapytam jednak, do czego pani zachęca czytelnika? Czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, nastolatek, osoba dojrzała? Do czego pani zachęca przez te słowa, przez te historie opisywane, emocje przeróżne?
Na pewno zachęcam do tego, żeby pozwolić sobie zapomnieć o codzienności, czytając tą książkę, rzeczywiście wyobrazić sobie te krainy, pozwolić sobie udać się w taką podróż mentalnie wraz ze swoją wyobraźnią i oderwać się od codzienności, bo myślę, że to jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe w czytaniu.
I chyba też wyciągając wnioski po lekturze tego pierwszego tomu, myślę, że chyba jednak ostatnie słowo należy do dobra w tych historiach, mimo że mamy do czynienia z bardzo rozmaitymi, ciemnymi ścieżkami, wyboistymi, pośród niepewności, cierpienia, no może nie w każdej, ale w bardzo wielu postaciach pozornie odpychających, zgorzkniałych, jakaś iskierka jednak dobra drzemie.
No na pewno zachęcam do śledzenia tej historii, bo mam już całą trylogię rozplanowaną i jeszcze wiele rzeczy ma się tam wydarzyć, mniej lub bardziej oczywistych po przeczytaniu pierwszego tomu. Także zachęcam na pewno do zapoznania się z historią i do śledzenia jej, bo mam naprawdę na to bardzo ambitny plan i bardzo bym chciała, żeby czytelnicy dali mi znać, czy ten plan się udał pod koniec trylogii.
Czy będziemy jeszcze wędrować z jedną z postaci, Nyksanderem?
Tak, Onyksandra pyta mnie bardzo dużo osób, zwłaszcza bardzo dużo kobiet. Tak, zdecydowanie mogę obiecać, że będzie go dużo więcej. W kolejnych tomach jest to niewątpliwie bardzo ważna postać. Tutaj troszeczkę tak pokazał się nam tylko trochę.
To ten jegomość, jest... tylko trochę, dobre określenie, to jest ten jegomość, który szepcze w medalionie. Tak. Z medalionu.
Dokładnie.
A nawet kilka razy się pokazał w pełnej
nawet
krasie.
Nawet kilka razy się, tak, był łaskawy się nawet kilka razy pokazać, ale oczywiście nie za dużo, także pozostawia nas z takim bardzo dużym niedosytem. No i zobaczymy, będziemy czekać, jakie będą jego dalsze kroki, bo jest taką postacią tajemniczą, dosyć nieoczywistą, chociaż już w pewnych swoich uczuciach się na pewno ujawnił.
Tutaj też do głosu dochodzą bardzo, bardzo ludzkie meandry.
Dokładnie.
Miłości, zazdrości, zawiedzenia, zaufania tak. i tak dalej. Ta fantastyka
bardzo
bliska nam jest.
Tak, właśnie bardzo się cieszę, że też pani o tym mówi, bo ja się bardzo starałam, żeby to nie była taka prosta historia, kiedy ktoś poznaje kogoś i nagle zakochują się sobie bez pamięci, to już jest taki przysłowiowy endgame. Po prostu chciałam też pokazać, że czasem zanim poznaje się tego kogoś, z kim się już jest do końca, to są też zauroczenia, które wydają się wcale nie mniej prawdziwe i realne. Popełnia się też błędy, czasem się waha, czasem pewne rzeczy nie są oczywiste. To wszystko starałam się zawrzeć w tej powieści.
Katie Wright, wydawnictwo Nova Res, publikacja Skradzione szepty, tom pierwszy, Wezwana. O tym
tak.
rozmawiałyśmy dziś w audycji Ślady Pegaza. Katarzyna Kornaga, romanistka, specjalistka od marketingu treści, od lat zawodowo związana ze słowem.
Zawsze ta strona humanistyczna była moją mocniejszą stroną.
Niech nam pięknie te historie płyną. Życzę, by kolejne tomy jak najszybciej się ukazały, bo niedosyt, który czuje czytelnik, owszem, przynagle, ale by, gdy trwa zbyt długo, staje się nieznośnym głodem.
To prawda. Jakbym tylko mogła mniej pracować na etacie, to na pewno drugi tom byłby szybciej, ale niestety.
Ale czekamy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za opowieści. Katarzyna Kornaga, gościem audycji Ślady Pegaza.
Bardzo dziękuję.